sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Już 7 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Mariusz Siuda i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj będziemy z Państwem do godziny 19.30. Nasze najbliższe wydanie audycji w sportowym rytmie lekko skrócone, a to ze względu na obowiązkowe audycje wyborcze. Ale emocji nie zabraknie. Mówić będziemy sporo o siatkówce. Między innymi relacjonować będziemy dla Państwa ostateczne rozstrzygnięcia 14. Memoriału Arkadiusza Gołasia w poznańskim Zalasewie. Będzie oczywiście także sporo o sportowym sponsoringu, mówić będziemy o piłce nożnej, mówić się będziemy o koszykówce, o piłce ręcznej, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Będziemy także oczywiście mówić o niższych ligach piłkarskich w naszym mini magazynie piłkarskim Wielkopolskiego Leto tuż po godzinie 19. Zajrzymy także na lodowisko Kwiałka, gdzie ruszyła walka w pierwszej lidze hokeistów na lodzie i oczywiście będziemy także zapraszać na zbliżające się imprezy, m.in. na poznański maraton. To wszystko do 19.30. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 7 października.
Na dziś zaplanowano 3 mecze 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W trwających od 15.30 dwóch spotkaniach Korona Kielce remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1. Taki sam rezultat w starciu Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin. Od 18.00 w derbach Krakowa Krakowia zagra z Wisłą. Tymczasem Dariusz Dźwigała nie jest już trenerem piłkarzy Wisły Płock. 49-letni szkoleniowiec rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Tymczasowym opiekunem Wisły został dotychczasowy asystent Dźwigały Kamil Zieleśnik. W meczu 6. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistów drużyna Energii MKS-u Kalisz przegrała dziś na własnym parkiecie z Energią Wybrzeżem Gdańsk 29-31. Dziś ciekawie także na żużlowych torach. Zespół MDM Komputery Terzet Ostrowia może cieszyć się z awansu do Nice pierwszej ligi. W zakończonym przed momentem rewanżowym spotkaniu barażowym Ostrowianie po raz kolejny okazali się lepsi od Eurofinance Polonii Piła, tym razem zwyciężając na własnym torze 55-35. Dalsze informacje. Rozstawienie z numerem drugim Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo triumfowali w rywalizacji deblistów podczas tenisowego turnieju ATP World Tour w Pekinie. W finale imprezy austriacko-chorwacką parę Oliver Marach i Mate Pawicz pokonali 6-1 i 6-4. To był czwarty tegoroczny finał Kubota. Teraz przeniosą się do Szanghaju, gdzie w rywalizacji głównej singlistów wystąpi Hubert Hurkacz. W decydującym pojedynku eliminacji Polak pokonał Ramku Mara Ramatana z Indii 6-7, 6-4 i 7-5. Broniący tytułu mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał na torze Suzuka wyścig o Grand Prix Japonii, 17. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Kierowca zespołu Mercedesa umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce wywalczył jego kolega z grupy Finn Valtteri Bottas, a trzecie Holender Max Verstappen z Red Bulla. Wicelider cyklu Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari finiszował na 6. pozycji i na 4 wyścigi przed końcem sezonu traci do Hamiltona już 67 punktów. Z kolei jadący Fordem Fiesta Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Wielkiej Brytanii, 11. rundę samochodowych mistrzostw świata. Liderem klasyfikacji generalnej cyklu pozostał Belg Thierry Neuville, jadący Hyundaiem i20, który w zakończonej dziś imprezie był piąty.
Na zegarze 10 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Piosenka na dobry początek, a później już 14. memoriał Arkadiusza Gołasia w męskiej siatkówce odbywający się w Farzędzu Zalasewie.
Mix that they gon' miss.
12 minut po godzinie 17. Pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania zdominuje siatkówka, między innymi za sprawą 14. już memoriału Arkadiusza Gołasia. Ta prestiżowa impreza tym razem rozgrywana jest od piątku w podpoznańskim Zalasewie.
Pełna hala w Sadzeńcu Zalasewie, bo właśnie tutaj odbywa się 14. memoriał Arkadiusza Gołasia. Oglądamy pierwszy półfinał pomiędzy Stocznią Szczecin a Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Jeden z organizatorów, Jacek Jakubiak. To wszystko zaczęło się już w piątek.
Oczywiście każdy agrobek z memoriału Arkadiusza Gołasia rozpoczyna się od warsztatów dla dzieci. Chcemy, żeby mistrzowie tacy jak Ziba, Antiga, Wrona czy Nowakowski zarażali swoją pasją do siatkówki najmłodszych. Kto wie, może pierwsze kroki postawione na naszych warsztatach zakiełkują po latach owocnego treningu jakimś kolejnym medalem Mistrzostw Świata.
Widać pełne trybuny, widać także zawodników, którzy grali na Mistrzostwach Świata. Oni też dopisali?
Oczywiście mamy tutaj zawodników, którzy brali udział w Mistrzostwach Świata. Mamy reprezentantów m.in. Kanady, Francji, no i oczywiście też Polski. W tym to ten, o kogo kibice najbardziej pytali, czyli najlepszy zawodnik Mistrzostw Świata, Bartosz Kuszkulek.
Kto jest faworytem tego turnieju?
Tak naprawdę zobaczymy. Wszystkie zespoły zrobiły bardzo ciekawe ruchy transferowe przed sezonem. Część zawodników ledwo co zdążyła dołączyć do swoich kadr przez Mistrzostwa Świata. Także jest to ostatni, najważniejszy sprawdzian przez ruszającą w przyszłym tygodniu plus ligą.
Bardzo ważne jest także zachowanie pamięci o naszym słynnym reprezentacyjnym graczu Arku Gołasie, który zginął tragicznie. To już po raz 14. Zawodnicy i kluby też inaczej podchodzą do udziału właśnie w takiej imprezie.
Oczywiście powtarzam to na każdym kroku. Nie możemy w ferworze walki, w ferworze Mistrzów Świata, Ziby, euforii tego, że jest pierwsza impreza w Zalasewie, zapominać o tym, co najważniejsze, czyli o Arku Gołasie.
Stocznia Szczecin wygrywa w secie czwartym 25-23 i pokonuje w pierwszym półfinale 14. Agrobek Memoriału Arkadiusza Gołasia Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Brawa na obu drużyn!
Pierwsze półfinałowe spotkanie memoriału Arkadiusza Gołasia w podpoznańskim Zalasewie. Stocznia Szczecin wygrywa z Zaksą Kędzierzyn-Koźle aktualnymi wicemistrzami Polski 3-1 w setach do 21. Potem przegrany do 21, do 21 wygrany i do 23. Także reprezentacyjny trener z drużyny Stoczni Szczecin Michał Mieszko. Gogol, panie trenerze, ostre przetarcie przed nowym sezonem.
Wynik jest tak naprawdę sprawą drugorzędną dzisiaj. Są pewne pozytywy, z których jestem zadowolony, ale na pewno nie jestem zadowolony z przyjęcia. I to jest coś, co na pewno będziemy musieli, nad czym będziemy musieli na pewno bardzo popracować w najbliższych dniach przed startem ligi i na pewno w pierwszych tygodniach ligi.
Kibice z trybuny patrzyli oczywiście na parkiet, ale patrzyli także do kwadratu, bo tam stał Bartosz Kurek. Jeszcze chwila wytchnienia dla niego. Nie grał w tym meczu.
Tak, Bartek jest po bardzo trudnym turnieju. Grał tak naprawdę, można powiedzieć, prawie 4 mecze rzędu na Mistrzostwach Świata. Pamiętajmy też o tych ogromnych obciążeniach mentalnych. Myślę, że w najbliższym czasie zobaczymy go na parkiecie, natomiast na pewno musi jeszcze chwilę odsapnąć.
Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Łukasz Wiśniewski. Mówiliśmy sobie przed meczem, że nie wynik jest tutaj dla nas najważniejszy, aczkolwiek zawsze lepiej jest wygrać. Natomiast trochę martwi nasza gra, konkretnie ilość własnych błędów. No zdecydowanie za dużo w tym meczu. Mimo, że Szczecin grał teoretycznie drugą szóstką, to jednak łatwe serwisy nam bardzo często wpadały. Mieliśmy mnóstwo problemów ze skróconymi zagrywkami. Większość czasu okresu przygotowawczego byliśmy bez kadrowiczów, nie tylko naszych mistrzów świata, ale też zagranicznych, także oni dopiero niedawno do nas dołączyli. Jestem przekonany, że z meczu na mecz nasza gra będzie wyglądała lepiej.
Memoriał Arkadiusza Gołasia w Sarzędu Zalasewie. Łukasz Żegadło, gracz Stoczni Szczecin. Ten turniej ma do pewnego stopnia także dla pana, może dla pana kolegów, taki wymiar trochę sentymentalny, żeby o tym siatkarzu znakomitym nie zapomnieć.
Graliśmy razem, byliśmy na tych samych mistrzostwach Europy, po których niestety stał się ten tragiczny wypadek. Był to naprawdę fantastyczny chłopak, nie tylko jeśli chodzi o jego warunki fizyczne, ale jeśli chodzi o jego osobowość. To jest takie podziękowanie dla Arka za to, co on zrobił dla polskiej siatkówki, dla reprezentacji.
Wielkie siatkarskie emocje w hali w podpoznańskim Sarzędzu Zalasewie. Wczoraj w drugim meczu półfinałowym Oniko Warszawa wygrało z Wartą Zawiercie 3-1. Dzisiaj za nami już także spotyczka o trzecie miejsce w tej imprezie. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła drużynę Aluronu Wiret Zawiercie 3-1. A trwa wielki finał, w którym drużyna Stoczni Szczecin gra z zespołem Oniko Warszawa. To spotkanie ogląda Dawid Cetrowski. Jaka sytuacja w tym wielkim finale, Dawid? Halo, witamy na antenie.
Halo, dzień dobry Państwu. No, chcę tak zdecydowanie prowadzić to się 2 do 0. Pierwszy set dla Szczecinian do 22, do 22, ale w tej chwili musi odrabiać, teraz jest 15 do 18, a jeszcze jest ta sekundę. Jeszcze tutaj, bo drużyna z Warszawy prowadziła już 18 do 11. Mogło się mówić, że jeżeli prowadzi...
Proszę Państwa, mamy niestety fatalną jakość techniczną tego połączenia. Mam nadzieję, że nasz reporter poradzi sobie z tym przekazem w naszą stronę. A my w takim razie, Wojtku, zanim powrócimy jeszcze do Starzędza Zalasewa, zajmijmy się innym siatkarskim tematem.
Pozostaniemy cały czas przy siatkówce i to także tej wielkopolskiej. Przed nami bowiem rozmowa z prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, Jackiem Brońskim.
Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Broński. Panie prezesie, jeśli chodzi o potencjał drużyn na szczeblu centralnym, tej najwyższej klasie rozgrywkowej, myślę akurat o Ekstraklasie Siatkarek, czyli Lidze Siatkówki Kobiet, to nam potencjał Wielkopolski wzrósł, bo drużyna Energii MKS-u Kalisz jest już w tej najwyższej klasie, zastępując Proximę Trefla Sopot. Będą znowu derby, to chyba prezesa cieszy.
Bardzo cieszy, że doczekaliśmy się w tym sezonie, w nadchodzącym sezonie dwóch zespołów w najwyższej lidze rozgrywkowej. Pomału zaczynamy wracać do tych tradycji, które kiedyś mieliśmy w żeńskiej siatkówce, że trzy zespoły walczyły w tej najwyższej klasie rozgrywkowej i no, z reguły był jeden albo dwa medale. Także liczymy, że ta siatkówka się odbudowuje i tutaj zespół, który występuje w pierwszej lidze, Energetyk, Enea Energetyk Poznań, też ma takie aspiracje, także może już w niedługiej przyszłości te trzy zespoły będą nas reprezentować.
Właśnie to kiedyś było prawdziwe szaleństwo, te derby pomiędzy ekipami z Piły i z Kalisza. Zresztą właściwie od przełomu XX i XXI wieku zaczęła się ta hiperdominacja tego słynnego meczu w maleńkiej jeszcze wtedy hali przy Bydgoskiej pomiędzy drużyną Nafty Piła a Kaliszem. Teraz jest szansa na powtórkę z historii, znowu będą derby.
Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie już będą na takim samym wysokim poziomie jak wtedy i ta walka o medale wróci też do Wielkopolski, także będziemy się cieszyć, że wielkopolskie zespoły stają na tym najwyższym podium. Może niekoniecznie w tym roku, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości do tego będziemy dążyć i klubom uda się to osiągnąć.
Tak, patrząc nieco szerzej, pod skrzydła profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, która za chwilę zmieni się w Polską Ligę Siatkówki, wchodzi także Męska Pierwsza Liga. A tam mamy wielkopolskiego jedynaka, ekipę Crispolu Września, też chyba drużyna z aspiracjami, choć grająca w bardzo malutkiej, choć kameralnej, fajnej hali przy Słowackiego.
Zgadza się, atmosfera zawodów we Wrześni jest naprawdę bardzo przyjemna i z reguły ta hala jest wypełniona po brzegi na każdym meczu. Przypomnijmy sobie ostatnio Puchar Polski, gdzie zaszczycił nas zespół z Kędzierzynia, mistrz Polski, gdzie praktycznie połowa kibiców została pod drzwiami hali i nie szło wejść. W tym roku myślę, że Września trochę przebudowała zespół, także będą raczej walczyć o środek, może tam o ogranie tych młodych zawodników, których pozyskali, ale w przyszłym sezonie powinni walczyć też o medale.
Panie prezesie, szczebel drugoligowy to jest chyba też dobra kuźnia dla siatkarskiej młodzieży, a te młodzieżowe wyniki w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Wielkopolskę, były dobre. Powinien być w miarę szybki przeskok i dziewcząt, i chłopców do tych drużyn ligowych, szczebla centralnego także?
Myślę, że tak. Tutaj na podstawie Enei Energetyka można powiedzieć, że ta praca, którą zaczęli kilka lat temu, dzisiaj przynosi efekty, bo wszystkie zespoły młodzieżowe w ostatnim sezonie znalazły się w finale Mistrzostw Polski. Także w tym roku mieliśmy cztery zespoły, jeszcze byli chłopcy Jokera Piła. W poprzednim sezonie mieliśmy dwa zespoły w finałach młodzieżowych z medalem. Wygląda na to, że wielkopolska siatkówka się rozwija, idzie w dobrym kierunku i te sukcesy powinny się przełożyć później na zespoły seniorskie.
A krótka puenta, bo już jesień za oknem siatkówki plażowej w Wielkopolsce w tym minionym już lecie 2018.
Myślę, że też duże sukcesy, medale Mistrzostw Polski w plaży, sukcesy międzynarodowe. Jedna z naszych zawodniczek będzie brała udział również w najbliższym czasie. O ile dobrze pamiętam, w październiku są zawody Mistrzostw Świata i nasza reprezentantka będzie nas tam reprezentować. Mam nadzieję, że godnie. Także zarówno w plażowce, jak i w hali możemy się poszczycić w ostatnim sezonie naprawdę dużymi sukcesami.
Na pewno duże sukcesy, także sukcesem z pewnością organizacyjnym jest organizowany tym razem po raz pierwszy z Farzędu Zalasowie Agrobex 14 Memoriał Arkadiusza Gołasia z udziałem czołowych polskich drużyn męskiej siatkówki. Raz jeszcze spróbujemy się połączyć z naszym reporterem Dawidem Cytrowskim. Finałowe spotkanie pomiędzy Stocznią Szczecin a Oniko Warszawa. Przypomnijmy, po dwóch setach ekipa ze Szczecina prowadziła 2-0. Pierwsza partia wygrana do 20, druga do 22, no ale set trzeci przebiegał jak do tej pory pod dyktando ekipy ze stolicy. Czy tak jest w dalszym ciągu? Halo, Dawid.
No powoli Szczecinianie odrabiają te straty. Jest 17-22. W dalszym ciągu jest to 5 punktów przewagi, ale rzeczywiście ta gra drużyny Stoczni Szczecin wygląda już dużo, dużo lepiej niż na początku tej partii. Końcówka tak naprawdę tego seta, ale zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na zagrywce z numerem 4 Kanadyjczyk Nicholas Hawk. On będzie za chwilę starał się posłać piłkę na drugą stronę. Musi ryzykować. Nie ma większego wyboru. To właśnie uczynił i kapitalna zagrywka. Szarpnął tam kwolek przyjęcia. Ale atak! I czy był blok? Piłka w aucie. Jednak po bloku atakował inny Kanadyjczyk, Sharon Vernon Evans. A więc mamy 23 punkt dla drużyny z Warszawy. Drużyna Oniko coraz bliżej przedłużenia tego spotkania. Przypominam, 2-0 w setach dla Stoczni Szczecin. Pierwsza partia wygrana do 20, druga do 22. Teraz 2 punktów brakuje jedynie drużynie z Warszawy do tego, by zwyciężyć w trzeciej odsłonie. Tym bardziej, że mają piłkę teraz na swojej stronie i mogą wyprowadzić kontrę. Bartosz Kwolek zatrzymany! Zatrzymany Bartosz Kwolek. Pracował tam w bloku Matej Kaziński. No i będzie kolejna szansa na to, żeby zbliżyć się do drużyny Oniko Warszawa. Łukasz Żygadło powędrował już w pole zagrywki. Rozgrywający reprezentacji Polski. No, być może były, a być może jeszcze będzie powoływany do tej kadry. Łukasz Żygadło, delikatna zagrywka. Przyjmują, a nie przyjmują tego w punkt. Szarpnął tam jeden z warszawian w tym przyjęciu. Piłka po stronie Stoczni, atak w aut, ale jeszcze bronią tę piłkę. Jeszcze będzie piłka w górze. Jak ta akcja będzie rozwiązana? Sugerują Szczecinianie, że było dotknięcie siatki. Nie było tego dotknięcia, ale piłka dla Stoczni Szczecin. Spoglądamy na tablicę wyników. Jest 19-23. Dwóch punktów w dalszym ciągu brakuje drużyny Oniko Warszawa, ale zbliża się Stocznia Szczecin do tego, by dogonić tutaj i zamknąć ten wielki finał w 3 setach. Łukasz Żygadło po raz kolejny na zagrywce. I teraz dużo lepsze to przyjęcie i będziemy mieli piłkę setową ze środka. Bardzo ładnie ten atak zakończyła drużyna Oniko Warszawy. No i wzmaga się tutaj doping w Farzędzu w Zalasewie. Ostatki krzyczą kibice. Około 1000 osób obserwuje to spotkanie. No i Oniko Warszawa bardzo blisko urwania tego jednego seta. Nie są faworytem tego finału, ale być może choć od seta tutaj wygrają. Przyjmuje to wszystko. Kulek będzie do się. Czy była piłka w boisku? Nie! Piłka będzie dla Oniko Warszawa, bo ten atak Bartosza Kurka jednak bałt. I 25-20. Ostatecznie w tym trzecim secie dla Oniko Warszawa będzie partia numer 4, bo w trzecim secie lepsza Oniko Warszawa.
O czym informował Państwa Dawid Cytrowski, z którym oczywiście będziemy łączyć się jeszcze i z halą Starzędzu w Zalasowie, a my kontynuujemy wątek poświęcony wielkopolskiej siatkówce. Inna miejscowość na S teraz będzie w orbicie naszych zainteresowań. Szamotuły to jeden z ciekawszych ośrodków siatkarskich właśnie w Wielkopolsce. Nie ma tam co prawda ekipy seniorskiej, ale jest ogromne zainteresowanie tą dyscypliną sportu wśród młodzieży. Z szefami UKS Szamotulanin, sekretarzem Ryszardem Frąckowiakiem i prezesem Wojciechem Małyszką rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Jak się miewa szamotulska siatkówka?
Łódźczański klub sportowy ten rok bardzo miał udany. Chłopacy w zespole młodzików doszli aż do półfinału Mistrzostw Polski. Jeden set zabrak, żeby znaleźli się w finale Mistrzostw Polski. Skończył się sezon, zaczęła się piłka plażowa i w piłce plażowej odnieśliśmy szereg sukcesów, bo młodzicy zdobyli Mistrzostwo Polski. Druga para, 9 miejsce nasza zajęła. Wśród dziewcząt nasza para, która jest w SMS w Spale, zdobyła Mistrzostwo Polski w juniorce. Wywalczyła wicemistrzostwa Europy do lat 20 na plaży. Patrycja Jądził i Julia Gierczyńska. Zdobyły też 5 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20 w Chinach i w turnieju eliminacyjnym wywalczyły awans na Światowe Igrzyska Młodzieży do Argentyny, gdzie w październiku udają się właśnie tam rywalizować.
No, czyli siatkówka plażowa w tej chwili jest wiodąca w Szamotułach?
Tak, mamy boiska w tej chwili. Można tutaj trenować na 4 boiskach w Szamotułach. piłkę plażową. Poprzez te turnieje, które się odbywają tu seniorskie dziewcząt, jest takie zapotrzebowanie na dziewczynki. Mamy Akademię Siatkówki powołaną, mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego o profilu siatkówki i lekkiej atletyki, mamy SOS w Szamotułach. Tak, ponad 120 dzieciaków mamy w klubie w tej chwili.
Do sezonu halowego też przystępujecie swoimi zespołami?
Tak, w tym roku rekord, jeszcze ten klub tego nie miał. Zgłosiliśmy do rozgrywek tegorocznych 5 zespołów. Dwie młodziczki, kadeta, kadetkę. No nie wiem, czy podołamy finansowo. Staramy się o sponsorów. Oprócz dotacji, którą dostajemy z gminy i ze starostwa, też robimy dużo kroków i rozmawiamy ze sponsorami prywatnymi, z rodzicami, którzy nas pomagają. Ale myślę, że wybrniemy z tej trudnej sytuacji, żeby wszystkie zespoły mogły do końca ligę rozegrać.
Czy Szamotulska Baza Sportowa sprzyja siatkarskiej organizacji?
Ja myślę, że Szamotuły od 2 lat mają chyba najlepszą bazę w tej chwili tutaj sportową do rozwoju siatkówki i lekkiej atletyki. Będzie otwarcie nowej hale przy zespole szkół numer 1 w Szamotułach. Hala też przepiękna. Dzieciaki będą też w tej hali nasze trenowały i będą tam rozgrywały mecze. Mamy halę na Łęcz, gdzie też korzystamy z tej hali i treningi przeprowadzamy na tej hali i różne turnieje i mecze ligowe. No i teraz po kapitalnym remoncie doszła hala Wacław. Myślimy już, że po tym sezonie będziemy mieli z 2 zespoły w finale wojewódzkim i na pewno któryś finał chcemy rozegrać właśnie w tych naszych halach w Szamotułach.
Najsłynniejszą wychowanką UKS-u Szamotulanin jest pańska córka Joanna Frąckowiak, no bo w końcu to jeszcze nie tak dawno reprezentantka Polski w siatkówce, cały czas grająca na poziomie ekstraklasowym, także za granicą. Wymienił pan zawodniczki, które reprezentują nasz kraj w siatkówce plażowej. Marzy się kolejna wychowanka UKS-u Szamotulanin, która zagra w kobiecej reprezentacji Polski, a może jakiś siatkarz dla odmiany?
No, mamy siatkarza reprezentacji Polski, młodzików. Jest już powołany do kadry, był na zgrupowaniu w tym roku z kadrą Polski. 2 tygodnie temu mieliśmy turniej w Szamotułach, też 13 już, imieniem Blanki Rusinek. Był na tym turnieju dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego ze Szczyrku, pan Grzegorz Wagner. Był bardzo zadowolony z turnieju, z poziomu. Gościliśmy 8 zespołów. Turniej był na bardzo wysokim poziomie. Szereg dziewczyn z tego turnieju zostało zanotowanych w kalendarzu właśnie dyrektora z myślą o powołaniu ich do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Jest koniunktura, jest zainteresowanie rodziców i dzieci. Jest przyzwoite wsparcie w władzach samorządowych. Infrastruktura sportowa jest bardzo dobrze rozbudowana, ale samą strukturę szkolenia żeśmy stworzyli od podstaw. Teraz też, jak zostały wygaszane gimnazja, starostwo powołało szkołę podstawową mistrzostwa sportowego. Szkołę podstawową to jest znowu jedna z pierwszych szkół podstawowych. Rozbudowaliśmy od zeszłego roku o segment chłopców. Teraz mamy kadeta, młodzika. Bardzo dobry wynik. Why,
audycja w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. Siatkarskie emocje 14. Maria Arkadiusza Gołasia w Swarzędzu za Lasewie. Finałowe spotkanie Stoczni Szczecin z Zolnika Warszawa. 2-1 Szczecinianie prowadzili po trzech setach. Czy rozpoczęła się już czwarta partia? Ponownie na naszej antenie Dawid Cytrowski.
Rozpoczęła się, mamy remis 4-4. Bartosz Kurek zagrywa, piłka po drugiej stronie, ale jeszcze broni Kurek, jeszcze będzie atak i teraz skończony przez Matyja Kazińskiego. Mówiłem o tym, że na zagrywce Bartosz Kurek sam dosłownie kilkadziesiąt sekund temu miałem okazję przekonać się o sile ataku Bartosza Kurka, bo piłka po jego uderzeniu odbiła się od pomarańczowego i później trafiła w moją głowę. Proszę mi wierzyć, nic przyjemnego. Najlepszy zawodnik siatkarskiego mundialu ma naprawdę niesamowite kopyto w dłoni, nomen omen. A tutaj w Swarzędzu jest dosłownie wiwatowany jedna z jego koszulek na takiej charytatywnej licytacji, z której dochód zostanie przekazany na potrzebujących. Została sprzedana za, uwaga, blisko 3,5 tysiąca złotych. Kiedy speaker wyczytywał nazwisko Bartosza Kurka przy prezentacji, to rzeczywiście MVP, mistrzostw świata, zebrał tutaj najgłośniejszą, najgorętszą owację. Ale widać po Bartku, że jest w gazie, że w dalszym ciągu ta forma Turynu, przecież jeszcze tydzień temu gromił Brazylijczyków w wielkim finale siatkarskiego mundialu. Ta forma w dalszym ciągu jest. Zobaczymy, jak długo będzie utrzymana. Już przecież za tydzień startuje Plus Liga. No i drużyna Stoczni Szczecin będzie bardzo na dobrą, wysoką formę Bartosza Kurka liczyła. Trochę przesadziłem, jeśli chodzi o chwalenie Bartka Kurka, bo dosłownie teraz zepsuł zagrywkę, ale to dopiero początek czwartej partii. Spoglądam na tablicę wyników. Oniko prowadzi ze Stocznią 6-5, ale w całym spotkaniu to Stocznia wygrywa 2-1.
I najważniejsze, że nasz sprawozdawca Dawid Cytrowski przeżył to uderzenie Bartosza Kurka.
Trzymamy kciuki. Kolejne relacje z tego finałowego spotkania przed nami. Ta impreza, drodzy Państwo, a także poprzednie memoriały Arkadiusza Gołasia rozgrywane w Wielkopolsce zapewne nie byłyby możliwe do zorganizowania, gdyby nie wsparcie sponsorów, instytucji i firm. To także jeden z kolejnych tematów naszej dzisiejszej audycji. Czy w obecnych czasach warto być sponsorem sportu? I to sponsorem w różnych tego rozumienia znaczeniu. Posłuchajmy.
Magdalena Hilscher, kierownik biura komunikacji w Enei.
Jeśli chodzi o wielkopolską siatkówkę, cieszymy się niezmiernie, że mamy teraz już na parkiecie Ligi Siatkówki Kobiet, czyli w Ekstraklasie, dwie drużyny, w tym drużyna Enei PTPS-u Piła. Tam niesamowita przebudowa, ale sponsor tytularny, pani Magdaleno, wciąż ten sam.
Oczywiście niezmiennie. W tej chwili właśnie konstruujemy plan promocji na rok 2019. No i można powiedzieć, że mamy takie nasze stałe perły w tej koronie sponsoringów sportowych. Niezmiennie w Wielkopolsce Enea PTPS Piła i oczywiście na Energetyk Poznań, jeśli mówimy o siatkówce.
Jeśli mówimy o siatkówce, bo od niej chciałem właśnie rozpocząć, no bo gry zespołowe są zawsze najbardziej nośne, chyba przyciągają jednak mimo wszystko największą liczbę kibiców. Już w takich waszych ocenach, dokumentacjach jest to widoczne?
Tak, no oczywiście mamy obowiązek badań ekwiwalentu, więc faktycznie tutaj to nasze dodanie dobrej energii faktycznie pięknie nam procentuje, ale tak naprawdę nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dobre wyniki sportowe i to, by kibice tłumnie przychodzili na każde mecze, dawali po prostu dobre wsparcie, dobrą energię drużynom, którym kibicują. I tak bezsprzecznie jest w przypadku właśnie na Energetyk Poznań. W tym roku, można powiedzieć, tutaj troszkę uchylę rąbka tajemnicy, jesienią damy właśnie dużo takiej dobrej energii, no nie tylko jako, wiadomo, sponsor tytularny klubu, ale też damy taką oprawę komunikacyjną, przygotowujemy specjalny energobus, którym mam nadzieję, że nasze zawodniczki tutaj będą dojeżdżać na same zwycięskie mecze, ale też dużo konkursów w mediach społecznościowych, na Facebooku, trochę będzie się działo w poznańskich mediach, będziemy zapraszać poznaniaków na mecze i dawać oczywiście wszystkim meczom piękną oprawę, tak by nasi kibice mieli w rękach naprawdę sporo brandingu, którym można dodać dobrej energii.
No właśnie, zawsze jest takie modne, piękne słowo, społeczna odpowiedzialność biznesu. Wiem, że przy tym sponsoringu zwracacie także uwagę na zaangażowanie w tę całą działalność młodych ludzi, a niemal całych rodzin. Już nie tylko chodzi o kibicowanie, a o taką aktywność fizyczną.
Bardzo ważne jest to, ponieważ w strategii naszej firmy mamy właśnie wpisaną społeczną odpowiedzialność biznesu i teraz koncentrując się na sponsoringu sportu, zawsze staramy się wypełniać tą całą piramidę szkoleniową. Od tej podstawy, którą jest właśnie sport dzieci i młodzieży, poprzez seniorskie drużyny, które no właśnie idą, można powiedzieć, na mistrza. Natomiast nasz projekt Enea Akademia Sportu jest faktycznie tutaj w Wielkopolsce, w aglomeracji poznańskiej, można powiedzieć, najszerzej projektem realizowanym, bo mamy już w tej chwili na koncie przeszkolonych ponad 1100 dzieci. To jest bardzo dużo, bo to są wszystko dzieciaki, dzieciaki, które absolutnie bezpłatnie mają szansę uczestniczyć w szkoleniach i przygotowywane są później do już rozgrywek klubowych. Także można powiedzieć, że wychowujemy naszą przyszłą kadrę.
Każdy sport jest ważny, każda aktywność fizyczna jest też fajnie postrzegana przez kibiców, ale są sporty wymagające jednak chyba troszeczkę mniejszego bądź większego wysiłku. Wiem, że jeśli chodzi o taką skalę ogólnopolską, a wręcz międzynarodową, jesteście bardzo zaangażowani w polskie wioślarstwo. Wiem, że też miała Pani okazję bywać na najważniejszych regatach świata. Jesteście tam widoczni. Dlaczego tam jesteście widoczni? Że to szlachetny sport wymagający ogromnego naprawdę wysiłku?
Z wioślarstwem idziemy tak naprawdę na Tokio. Już za chwilę w 2020 roku olimpiada w Tokio. Wioślarstwo to jest bardzo medalonośna dyscyplina i też dająca dużo dobrej energii. To tak nawet kontekstowo analizujemy zawsze każdorazowo, angażując się w dyscypliny, w których jesteśmy obecni. Czy to się właśnie z energią kontekstowo, semantycznie można powiedzieć rozumie? Tak, bezwzględnie tak. Jesteśmy obecni właśnie w triatlonie, we wioślarstwie, w koszykówce i w siatkówce i to można powiedzieć, że stanowi trzon naszego sponsoringu sportowego. Także każdorazowo dobieramy tak dyscypliny, by albo one utożsamiały tą dobrą, pozytywną energię w grze zespołowej, grze fair play, bądź właśnie tak jak to we wioślarstwie, czy w triatlonie, to często są też indywidualne zmagania zawodników, pokonywanie samego siebie, także bezwzględnie buduje to obraz marki.
Pani kierownik, jeszcze jedno pytanie, tak trochę obcesowo niech zabrzmi. Pani zdaniem, niech Pani przekona innych sponsorów, forsa wydana na sport to jest dobrze zainwestowana forsa?
Sport to dobre emocje. Emocje na najwyższych poziomach. Generowane, można powiedzieć, z potrzeby serca i w takim odruchu bezwarunkowym. Jeśli marka obecna jest przy takich emocjach, właśnie sportowych emocjach, to zawsze to buduje dobry obraz w sponsoringu. Bezwzględnie warto angażować się w sport.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said.
Pioseneczka bardzo sympatyczna, rozgrywa często podczas meczów siatkarskich. Ciekawe, czy zabrzmiała także już podczas finału rozgrywanego w Swarzędzu Zarasewie Memoriału Arkadiusza Gołasia. W tym finale drużyna Stoczni Szczecin gra z Oniko Warszawa. Czy muzycznie też wszystko ok? Pytamy naszego sprawozdawcę Dawida Cytrowskiego.
Kłaniam się raz jeszcze. Oczywiście, że okej, tutaj oprawa muzyczna jest jak najbardziej na najwyższym światowym poziomie. W końcu podczas całego tego turnieju aż 7 mistrzów świata mogliśmy obserwować, a teraz na zagrywce obserwujemy z jednego z siatkarzy Oniko Warszawa. Oniko przegrywa jak na razie w czwartej partii 11 do 13, już do 14, bo tam atak po antence Kanadyjczyka Sharona Vernona Evansa. I mamy już 14 punkt dla drużyny Stoczni Szczecin. Nie wiem, czy Państwo słyszą i plecami słyszą tych kibiców, ale jest tutaj wrzawa, bo bardzo Szkurek pojawił się w polu serwisowym, no i atakujący reprezentacji Polski za chwilę będzie starał się posłać piłkę na drugą stronę i za każdym razem kibice wtedy szaleją, tym bardziej, że Kurek zgrywa celnie, ale też dobre przyjęcie i skończony atak Bartosza Kwolka, innego mistrza świata, który tutaj w drużynie Oniko Warszawa w tym dzisiejszym spotkaniu czuje się bardzo, bardzo dobrze, a jak chwaliłem Bartosza Kurka w swoim poprzednim wejściu. No i żeby nie być gołosłownym, to statystycy Stoczni Szczecin właśnie z tymi statystykami. są statystyki po trzech partiach, ale po tych trzech partiach Bartosz Kurek miał już na swoim koncie 16 punktów, a myślę, że już kilka zdążył dołożyć. Tak jak właśnie przed chwilą, kiedy kapitalnie zakończył atak z prawego skrzydła po bloku. I mamy kolejny punkt drużyny z Toczni Szczecin. Jest 15 do 12 w secie numer 3, a w całym spotkaniu Szczecinanie są 2 do 1.
Dziękuję bardzo. Dawid Cytrowski, z którym oczywiście będziemy łączyć się ponownie w ramach tej kolejnej partii finałowego spotkania 14 Memoriału Arkadiusza Gołasia. Sporo było w tej godzinie na naszej antenie o siatkówce. Będzie też sporo o piłce nożnej, między innymi po godzinie 18 podsumowanie 11 kolejki spotkań piłkarskiej Ekstraklasy, ale jeszcze o futbolu przed godziną 18 na naszej antenie, choć trochę w innym, nieligowym kontekście. Jak można w obecnych czasach połączyć futbol amatorski ze sponsorowaniem i z dorosłymi zmaganiami tych profesjonalistów? O tym w naszej kolejnej rozmowie.
Na piłkarskim rynku, także tym futbolu amatorskim, bardzo liczy się na przykład Liga Redboxu. To jest inicjatywa, która już powstała wiele, wiele lat temu. Jak to się zaczęło? Szef Redboxa Maciej Jankowiak.
Rozpoczęło się to dokładnie w 1999 roku, gdy zorganizowaliśmy pierwszy turniej na głównej płycie Lecha Poznań. Przyjechała wtedy zaprzyjaźniona drużyna Temple Villa z Londynu. Wtedy nie było rozgrywek amatorskich, był tylko TKKF Winogrady, gdzie graliśmy w piachu, po kostki, czasami też w błocie. Mieliśmy dużo zapytań o ligę i w 2000 roku przy wsparciu wtedy Mercedes-Benz Iltrans zorganizowaliśmy pierwszą ligę na AWF-ie.
Ta liga na AWF-ie to było od razu też wciąganie firm.
Tak, taka idea była właśnie, żeby firmy grały u nas w ligach, żeby dbało o swoich pracowników, żeby pracownicy mogli uprawiać sport i to się bardzo fajnie sprawdziło, bo w pierwszym sezonie, z tego co pamiętam, mieliśmy 45 zespołów, a już pół roku później 60.
Tych pomysłów zrodziło się dużo więcej, bo potem z tego turnieju firm, z tej ligi Redboxa, zrodziła się także fantastyczna praca z piłkarską młodzieżą. No ten wasz tutaj ośrodek połączony z biznesem przy Promienistej stał się piłkarskim wręcz centrum.
Tak, nazywamy centrum piłkarskim. Ja osobiście uważam, że to jest taka mekka poznańskiego sportu, poznańskiej piłki amatorskiej i dzieci. Jesteśmy silną marką, prawie 15 lat w jednym miejscu. W miejscu otoczonym boiskami, gdzie trenują dzieciaki, gdzie grają w piłkę dzieciaki. Stworzyliśmy od 4 lat bardzo fajny projekt, który się nazywa Redbox Junior Liga. Co sobotę grają te dzieciaki w piłkę w różnych kategoriach wiekowych. 500 dzieciaków gra w piłkę, biega, bawi się, rodzice kibicują. Naprawdę sportowa atmosfera piłkarskiego święta.
To zerknijmy teraz troszkę za kulisy zawodowego sportu, bo całkiem niedawno odbyło się otwarcie takiego salonu piłkarskiego, Macron Store. A to dlatego, że przyłożyliście chyba się bardzo mocno, by tak wielki klub jak Lech Poznań, jego piłkarska drużyna w Lotto Ekstraklasie, zmieniła sponsora technicznego. Zgadza się?
Tak, jest to rzecz niebywała. Zaczęliśmy współpracę z marką Macron w 2014 roku. Chcieliśmy najpierw sprawdzić, jak funkcjonuje Macron, jak realizuje zamówienia, jak się rozwija. I w 2017 roku pojechaliśmy silną grupą do Włoch, do Bolonii, na zaproszenie Włochów. Rozmawialiśmy, Włosi zaproponowali nam otwarcie Macron Store. My powiedzieliśmy okej, zrobimy to, ale chcielibyśmy, żeby Lech w końcu miał porządną markę, wyjątkową, niepowtarzalną, z możliwością spersonalizowania koszulki. Macron powiedział, że okej, ale potrzebuje naszej pomocy, żeby doprowadzić do kontraktu i wspólnymi siłami udało się doprowadzić do kilku spotkań w Lechu i w naszej firmie i udało nam się wysłać władze Lecha Poznań do Bolonii i władze Lecha zdecydowały się i podpisały kontrakt z Macronem. My jesteśmy tutaj dystrybutorem.
Wiadomo, że o tych kwotach, jeśli chodzi o ten kontrakt, nikt nie będzie mówił, bo to jest tajemnica handlowa. Ale proszę powiedzieć, czym można było przekonać Lecha, który też miał przecież markowego sponsora technicznego, firmę zupełnie globalną, a tutaj przychodzi jednak na polskim rynku firma zdecydowanie mniej znana, prawda? I trzeba czymś przyciągnąć klienta, mówiąc wprost.
Firma mniej znana w Polsce, natomiast mogę powiedzieć, że to jest trzeci producent sprzętu na świecie oraz lider sprzętu na rynku włoskim. Bardzo mocny producent sprzętu na Wyspach. Natomiast czym przekonał Macron Lecha? No przede wszystkim gatunkiem, jakością produktu i przede wszystkim niesamowitymi materiałami i wykończeniami koszulek. Co ważne, Lech po raz pierwszy spersonalizował koszulkę. Była koszulka specjalnie produkowana dla Lecha Poznań, a myślę, że w następnym sezonie będzie jeszcze zdecydowanie lepsza, gdy Lech pozna, jak się współpracuje z Macronem, bo do tego też trzeba się przyzwyczaić.
To jeszcze powiedzmy, w jakim towarzystwie znanych marek piłkarskich znalazł się Lech Poznań, jeśli chodzi o sponsora technicznego?
No, takich znanych klubów jak Lazio Rzym, jak Nice, a jak Sporting Lizbona, jak Union Berlin, jak TSV Monachium, jak Aston Villa. Także naprawdę jest to śmietanka klubów piłkarskich w Europie.
Macie takie plakaty reklamowe, z których uśmiecha się Maciej Makuszewski, znaczy, że jest zadowolony.
No myślę, że tak. No, wybraliśmy różne zdjęcia, żeby nasz salon był widoczny. Wybraliśmy plakat, gdzie jest widoczny właśnie żywioł, pasja i radość ze zwycięstwa właśnie Macieja Makuszewskiego.
A czy Maciej Makuszewski był zadowolony po meczu w Zabrzu z Górnikiem w miniony piątek? Posłuchają Państwo w naszej audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań tuż po godzinie 18, bo jeszcze mówić będziemy o siatkówce, ale teraz będziemy też zapraszać się Państwa na jutrzejsze wydanie Sportowej Areny. Kilka minut po 22. Jutro właśnie porozmawiamy sobie i postaramy się odpowiedzieć wspólnie z naszymi gośćmi na pytanie, dokąd płynie piłkarska poznańska Warta. A to dlatego, między innymi, że w miniony piątek dyrektorem zarządzającym Warty S.A. został Tomasz Wichniarek, do niedawna szef scoutingu w Lechu Poznań. Teraz będzie kierował codzienną pracą klubu, a tymczasowym prezesem spółki, prezesem takim docelowym, jeszcze jest poszukiwana osoba na to stanowisko, ale tymczasowo będzie sprawować tę funkcję nowy właściciel, pan Bartłomiej Fariaszewski. Jutro zatem ci dwaj panowie oraz rzecznik prasowy Warty Michał Wieczorek będą naszymi gośćmi w Sportowej Arenie. A tak na zachętę posłuchajmy nowego dyrektora zarządzającego Warty Poznań Tomasza Wichniarka i pełnomocnika właściciela, mecenasa Artura Meissnera.
Wracam na miejsce, gdzie rozpocząłem moją przygodę z piłką nożną. W Warcie zaczęła się moja przygoda z trenerką w piłce nożnej i z zespołami młodzieżowymi, później z zespołami seniorskimi i z drugim zespołem i z pierwszym. No i wracam po tych chyba 20 latach. Się śmieję, że tam jest wisi plakat jeszcze z moją osobą. Prawda jest też taka, że niestety nie zmieniło się tu zbyt wiele, jeżeli chodzi o infrastrukturę i budynek.
Poszukiwaliśmy i poszukujemy cały czas osoby prezesa, ale stwierdziliśmy, że to nie jest decyzja, która może zostać podjęta w pośpiechu, także nad osobą tą cały czas się rozglądamy i cały czas te działania w tym kierunku, żeby taką osobę znaleźć, są podejmowane i prowadzone. Uznaliśmy, że ktoś, kto będzie tutaj już na bieżąco klubem zarządzał, kto będzie na miejscu jego gospodarzem, musi być. Pan Tomasz ma być takim dyrektorem organizacyjnym z tym naciskiem na kwestie sportowe, na kompetencje sportowe ze względu na to, jakie doświadczenie w tym zakresie posiada. Właściciel będzie nadal się angażował i będzie pełnił, można powiedzieć, funkcję taką oddelegowany czasowo będzie z Rady Nadzorczej, będzie pełnił funkcję prezesa czasowo.
Jestem człowiekiem, ma poukładać, które są sprawy sportowe. Ja bym przede wszystkim chciał skonsolidować pracę pomiędzy zespołami młodzieżowymi a pierwszym zespołem. Uważam, że Warta musi opierać się zdecydowanie w większej mierze na wychowankach, na chłopakach z Poznania i z okolic. Trzeba zrobić wszystko, żeby Warta miała na tyle silny skład, żeby spokojnie w tej pierwszej lidze mogła istnieć. Po przejrzeniu kadry, po zapoznaniu się z opiniami trenera, z opiniami Arka Mitrosika, który tutaj jest dyrektorem sportowym, wtedy podejmiemy też decyzję, jakie kroki trzeba poczynić, żeby wzmocnić ten zespół i jakimi ludźmi to trzeba zrobić. Mamy jakieś rozeznanie, mamy jakieś pomysły, będziemy to realizować. Myślę, że dzisiaj Warta z tym składem jest w stanie zdobyć jeszcze kilka dobrych punktów i spokojnie na tym miejscu, nie wiem, 12, 10 się spróbować utrzymać i później zbudować zespół, który będzie gdzieś w środku tabeli, bo tak dzisiaj to widzę. Też nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o relacje z Lechem Poznań. Jeśli nie zostałem w jakiejś tam krzywdzie czy w jakiejś tam wielkiej awanturze. Co do mojej wizji, czy Warta Poznań może być zespołem ekstraklasowym, może być. Nie ma takiego powodu, żeby nie było. No, Poznań jest dużym miastem i kiedyś były trzy zespoły w ekstraklasie. Do tego jeszcze była koszykówka i kilka innych dyscyplin. Więc nie ma powodu, żeby Warta Poznań nie była w przyszłości w ekstraklasie. Tylko moją koncepcją i moim pomysłem na to jest stworzenie bardzo mocnych podwalin pod klub, który będzie klubem tworzonym przez zawodników wychodzących z Warty, czy z regionu, czy z Poznania. Bo jest to bardzo duży potencjał młodych chłopaków, bardzo dobrze szkoli Lech, Warta. To dlaczego z tych zawodników nie można zrobić zespołu, który w przyszłości będzie zespołem ekstraklasowym, ale właśnie takim klubem bardziej tutaj miejskim, tak? Bardziej współpracującym z miastem, nie takim komercyjnym czy takim dużym jak Lech Poznań, bo to jest troszeczkę inny twór, inny pomysł na to. Myślę, że nikt nie będzie w Warcie miał z tym problemu, że będą zawodnicy przychodzili z Lecha. Ja już rozmawiałem w tej sprawie z moimi kolegami z Lecha Poznań i jeżeli oni mają wypożyczyć zawodników do zespołów pierwszoligowych gdzieś w Polsce, to zdecydowanie będzie im dla nich lepiej i dla nas, jeżeli ci zawodnicy zostaną w Poznaniu. Więc tutaj myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, a to będzie obopólna korzyść. To nikomu nie będzie przeszkadzało.
As you. help but see, pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow.
Za 8 minut godzina 18. Wszystko wskazuje na to, że to ostatnie dzisiaj połączenie z Dawidem Cytrowskim. Nasz wysłannik w hali w Zalesewie sygnalizuje bowiem, że finałowe spotkanie 14. siatkarskiego memoriału Arkadiusza Gołosia dobiegło końca. Jakim wynikiem ostatecznie zakończył się mecz Stoczni Szczecin z Zenitem Warszawa? Dawid, witamy ponownie.
Witam po raz ostatni już dziś 25-19 w tej czwartej partii dla Stoczni Szczecin. W całym meczu szczecinianie triumfują 3-1. Na parkiecie hali w Zalesewie trwa wręczanie nagród indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem po stronie warszawskiej w dzisiejszym spotkaniu Francuz Antoine Brizard. Trudno się dziwić, rzeczywiście to on długimi fragmentami ciągnął jeszcze grę drużyny Warszawy. No już za chwilę poznamy tego najlepszego po stronie zwycięzców, po stronie Stoczni Szczecin. No i wydaje się, że oczywiście ten wybór mógł być tylko jeden. Zawodnik z numerem 6. To jego kolejna już taka statuetka. Przed tygodniem odbierał statuetkę najlepszego siatkarza siatkarskich mistrzostw świata. Teraz jest najlepszym siatkarzem 14. memoriału Arkadiusza Gołasia. Bartosz Kurek oczywiście. Simply the best, Tini Turner. Rozbrzmiało tutaj z głośników. Stocznia w kapitalnych humorach może przystępować do rozgrywek Plus Ligi. W wielkim finale pokonała bowiem Oniko Warszawa 3-1.
Dziękujemy serdecznie. Relacjonował wydarzenia w hali Sorzędzu Zalasewie Dawid Cytrowski. Przypomnimy, że wcześniej w meczu o trzecie miejsce Zaksa Kędzierzyn-Koźle, aktualni wicemistrzowie kraju, pokonali Aluron Wiret Warte Zawiercie 3-1, a więc wszystko jasne. Naprawdę znakomita impreza w Sorzędzkiej hali. No, to takie fajna kontynuacja siatkarskich mistrzostw świata. Od 12 października ruszają rozgrywki w Lidze Mistrzów Świata. Będzie się działo, no szkoda, że nie mamy przedstawiciela w Plus Lidze. Najwyżej z wielkopolskich męskich drużyn siatkarzy plasuje się Klispol Września, który na razie udanie rozpoczął sezon. O tym też będzie w naszej audycji po godzinie 19. A co ciekawego, jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, Wojtku?
Zakończyły się dwa rozgrywane od 15.30 mecze 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona Kielce ostatecznie zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1, a Arka Gdynia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Przypomnijmy na koniec tej serii spotkań o 18.00 w Derbach Krakowia zagra z Wisłą, później nastąpi dwutygodniowa przerwa związana z meczami reprezentacji i do ligowych zmagań wrócimy dopiero za 2 tygodnie.
O piłce nożnej bardzo dużo będzie w kontekście występów piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań w rozgrywkach piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, a także Fortuna pierwszej ligi. Zabierzemy Państwa po godzinie 18.00 także na premierę nowego sezonu w Ekstraklasie koszykarzy. Oczywiście do naszego wielkopolskiego jedynaka, czyli ekipy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, która wczoraj walczyła z Rosą Radą. Będzie o premierze sezonu w Ekstraklasie koszykarek. Będzie także o piłce ręcznej, również w wydaniu superligowym, bo dzisiaj odbył się mecz w Kaliszu. Będzie o hokeju na lodzie, o hokeju na trawie. Także sporo będzie działo się po godzinie 18.00. A dzisiaj jeszcze ważna jedna żużlowa informacja, bo akurat tak się złożyło, że były derby Wielkopolski. Ktoś musiał być smutny, ktoś szczęśliwy, jeśli chodzi o miejsce w Nice pierwszej lidze.
Zdecydowanie bardziej szczęśliwi żużlowcy z Ostrowa Wielkopolskiego. Ich zespół MDM Komputery też do Ostrowia pokonał dzisiaj po raz kolejny Eurofinance Polonie Piła w tym barażowym spotkaniu. Miejsce w pierwszej lidze. Na własnym torze Ostrowianie wygrali 55-35. Już w trakcie tego spotkania byli pewni końcowego sukcesu, bo przypomnijmy, że w pierwszym meczu Ostrowianie wygrali w Pile 47-43, dwukrotnie udowadniając, że jednak to im należy się miejsce na pierwszoligowych torach. O żużlu na naszej antenie też do końca audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy na ciąg dalszy naszej audycji.
No właśnie, wczoraj wicemistrzostwo świata, zaprawdę nie z zawodnika z Wielkopolski, ale naszego reprezentanta Bartosza Zmarzlika, po raz kolejny zdobywcą mistrzostwa świata w cyklu żużlowej Speedway Grand Prix Thai Wuffinden Brytyjczyk. Dzisiaj, jak Państwo przed momentem słyszeli z naszej bezpośredniej relacji, zwycięzcy turnieju o memoriał Arkadiusza Gołosia, siatkarze Stoczni Szczecin, którzy pokonali w wielkim finale Oniko Warszawa 3-1. Naprawdę fantastyczna impreza, a więc te wszystkie sukcesy tak się złożyły, że możemy teraz zagrać piosenkę o tytule znamiennym Congratulation.